Decompresor. Decompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, witajcie w Dekompresorze. O 21, jak co poniedziałek, startujemy dzisiaj z odcinkiem. Ja ostatnio uzupełniłem ogromną ilość odcinków w iTunesach i muszę powiedzieć, że ilość odcinków, którą już zrobiliśmy, troszeczkę przeraża.
Liczba, ile ich kliknę. Jest?
Liczba to
przedostatni... Każdego warto słuchać.
To ostatni odcinek, oprócz tego, który teraz oglądacie, miał już numer 62. Powiedzcie, kiedy to zleciało.
Wow.
Witajcie w Dekompresorze, witaj Kaju, witaj Antek.
Cześć wszystkim.
Cześć.
63. odcinek. Kiedy to zleciało, powiedzcie?
To znaczy, następny będzie okrągły, trzeba będzie zrobić jakąś imprezę.
64.
Już... tak, dokładnie.
Okrągła liczba.
Potem 128.
Zapraszamy was wobec tego na następny odcinek, na który przygotujemy coś specjalnego. Jeszcze nie wiemy co, ale wy też nie wiecie, więc przyjdźcie.
Niespodzianka.
Ja mam kilka ogłoszeń parafialnych, ale to może zrobimy je dopiero po newsach, także żeby nie tracić czasu i żeby was nie zanudzać, najpierw newsy. Od czego startujemy? W kolejności takiej, jak mamy w dokumencie, prawda?
Może tak.
Zróbmy.
To ja może zacznę. Wczoraj była niedziela, był 25 maja. I Dzień Geeka, więc każdy, kto jest zainteresowany technologią, chociaż troszeczkę bardziej, także jest geekiem, więc witajcie w Towarzystwie Geeków. Więcej, dam linki do konkretnych wydarzeń, które są związane z tym dniem pod odcinkiem. W każdym razie Dzień Geeka, w 97 roku wyszły Gwiezdne Wojny tego dnia. Oprócz tego 25 obchodzi się Dzień Ręcznika. Każdy, kto czytał Autostopem przez Galaktykę, albo przynajmniej słyszał Autostopem przez Galaktykę, wie, o co chodzi z ręcznikiem.
Albo co lepsze, słyszał Autostopem przez Galaktykę, jako że popularność to zyskało jako powieść radiowa.
To było tyle lat temu, że nie sądzę, żebyśmy mieli tu wielu słuchaczy, którzy słyszeli na żywo w radiu akurat tę pozycję. Oprócz tego jeszcze tego dnia obchodzi się rocznicę bitwy w Dolinie Kum, tak zwany chwalebny 25 maja. Kto czytał Świat Dysku, kto lubi Pratchetta, także wie, żeby obchodzić. I z okazji tej okazji fani różnych barw noszą wtedy przy sobie. Można nosić przy sobie wtedy, wczoraj, albo coś Star Warsowego, to tam wiadomo, gadżet, jakiś kask, hełm. Można nosić przy sobie ręcznik i można wpiąć sobie w klapę kwiat bzu, konkretnie bzu lilaka. Ewentualnie można mieć przy sobie jajko na twardo.
Który, jak tak, żebyś precyzyjny, nie jest bzem, tylko jest lilakiem.
Ale jest już lilakiem, ale bez lilak to już bardzo botaniczne. Albo można nosić przy sobie wszystko naraz i ogólnie cieszyć się z tego, że jest się geekiem, ponieważ znakomicie jest być geekiem, bo świat jest wtedy ciekawszy. Zwyczaj noszenia tego bzu albo lilaka, tak już dla porządku, oznacza też, że wspieramy Pratchetta, czyli autora całej serii Świata Dysku, chorującego na Alzheimera w walce z jak najdłuższym przeżyciem tej choroby. Tak naprawdę niech jak najdłużej pisze, jak najwięcej. Niech osiągnie. On też nagłaśnia w Wielkiej Brytanii bardzo kwestie badań nad tą chorobą. Ręcznik nosimy, żeby uczcić rocznicę śmierci Adamsa, który po prostu zszedł z tego świata jakoś wcześniej w maju, ale potem był jakiś tam pierwszy piątek ostatniego czegoś tam i przyjęło się, że 25 maja to obchodzimy. Ręcznik może być dowolny.
Ręcznik, jak wiadomo, jest akcesorium, który przydaje się do wszystkiego i dobrze jest mieć z nim hasło nie panikuj.
Nie panikuj, don't panic, albo liczbę 42, jako, również bardzo ważną. Ciekawe, o czym mieliśmy 42 odcinek.
42 wystarczy na wszystko.
Tak, to jest odpowiedź w zasadzie na wszystkie pytania. To rzuć okiem, Wojtku,
ilość
a potem...
Ilość rytuałów jest porażająca.
A to jest tylko ten jeden dzień, bo tak naprawdę różnych geekowych rocznic jest dużo więcej. Obchodzimy też przecież dzień Pi, 3-14, czyli 14
sęk w tym
marca.
Sęk w tym, że geeków jest wiele
okazji jest
rodzajów.
Dużo więcej. Tak, i to jest taki dzień, w którym można się zjednoczyć. Tak, można się zjednoczyć i sobie obchodzić, co sobie Państwo życzą. Więcej o samym dniu ręcznika i doskonały cytat, w którym jest wytłumaczone, do czego może służyć ręcznik, jeżeli jesteś autostopowiczem międzygalaktycznym, może się przydać. Wszystko tam jest. Jajko na twardo to jest coś, czego do niedawna nie wiedziałam, że należy mieć przy sobie jajko na twardo. Oczywiście czytałam, ale jakoś nie skojarzyło mi się, przypomniano mi w internecie. Jajko na twardo należy mieć przy sobie, ponieważ jak się wznosi okrzyk, to się krzyczy prawda, sprawiedliwość, wolność, miłość w rozsądnych cenach i jajko na twardo. I umówmy się, że są to słuszne postulaty przy każdej bitwie, rewolucji bądź przewrocie. Bardzo lubię ten dzień.
Są to postulaty, wokół których można skupić naprawdę sporo osób.
Sporo osób. Nie sądzę, żeby się znalazło wiele osób, które czegoś nie chce z tego.
Ja tu pokazuję teraz odcinek 42, ale nie mówmy, co to jest. Dla tych, którzy nas słuchają na iTunesach, czy w jakiś inny sposób odbierają nas tylko w formie audio, będzie dodatkowa praca domowa, żeby sobie sprawdzić.
I istotnie, z tego co widzę, tytuł odcinka jest taki, że jest to odpowiedź na wszystkie pytania.
No cóż, w zasadzie większość naszych odcinków polega na tym, że chcemy odpowiedzieć na wasze istotne pytania, więc...
Więc zadawajcie je.
Pod pewnymi względami każdy odcinek jest 42.
Zadawajcie pytania pod odcinkiem w komentarzach. Czekamy na te komentarze od was. No dobrze,
ja czyli zerkał, może...
dzisiejszy temat. Tak?
Jeszcze
mamy trochę newsów.
Ale w każdym razie zachęcam, żeby pamiętać, żeby w przyszłym roku, 25 maja, wybrać sobie jakąś swoją dziedzinę, w której jest się geekiem. Coś, co się szczególnie lubi i czemu się poświęca wybitnie dużo uwagi. I to mogą być gry, a mogą być komiksy. To nie musi być od razu związane z technologią. To jest tak naprawdę cokolwiek, czemu oddajemy się z pasją. I obchodzić ten dzień. Ja chodziłam z ręcznikiem przez całą niedzielę. Niewiele osób widziałam z ręcznikiem, szczerze mówiąc.
Może taki mały ręczniczek w kieszeni.
Tak.
A być może ci z ręcznikami po prostu już odlecieli.
Przegapiłem.
Dobrze, następny news. Następny news dla tych, którzy szukają jakiegoś sposobu na to, żeby kupić sobie monitor 4K. No to ten monitor, ten sposób w zasadzie pojawił się już na horyzoncie. Samsung wypuszcza monitor o bardzo długim długiej nazwie modelu, którą spróbuję teraz przeczytać, U28D590D, jakby nie mogli tego jakoś krócej nazwać. No ale efekt jest taki, że monitor będzie kosztował w Polsce, tak jak tu widzicie, około 2800 zł, czyli to nie jest może najniższa półka cenowa, ale to już też nie jest szaleństwo, jakie jeszcze niedawno znajdowało się w cennikach przy monitorach 4K, na przykład tych od Asusa. Monitor jest bardzo ciekawą propozycją, ponieważ przede wszystkim obsługuje już odświeżanie 60 Hz, czyli ta największa bolączka monitorów 4K, które do tej pory były jakby adaptowanymi telewizorami, zniknęła. Nie mamy już problemu z tym, że będziemy mieli jakieś lagi, że będzie trzeba się przyzwyczajać z powrotem do tego, że myszka porusza się wolniej niż nasze oczy. Bardzo, bardzo, bardzo dobre odświeżanie z tego, co widać.
28 cali, tak?
28 cali, z tego co widać w internecie, to jest monitor, który już można by było spokojnie polecić. Na razie widziałem tylko pozytywne relacje, poza jakimiś tam drobnymi takimi niuansami, jeżeli chodzi o to, jak został przygotowany na przykład projekt tej stopki jest może nie najidealniejszy, ale w tych pieniądzach nie ma co marudzić. Rozdzielczość 3840 na 2160 to jest już naprawdę to, co jest potrzebne, żeby mówić o monitorze 4K, także możemy chyba to polecić.
Ktoś policzył, ile to DPI wypada?
Właśnie jestem zainteresowana, ile to jest PPI.
Gdzieś to będzie pewnie, gdzieś akurat, tu nie, jest jestem, akurat opis. Nie jestem przygotowany. Tak, dokładnie. Ale tak jak liczyliśmy, no to jest 4 obrazy Full HD. Czyli jak podzielimy sobie przekątną na pół, to wychodzi nam, że to będzie mniej więcej 14-calowy monitor Full HD, więc nie powinno być jakoś super gęsto. powinno dać się pracować też, jeżeli mamy dobry wzrok w takiej rozdzielczości natywnej, bez skalowania. Także mogłoby się nadawać bardzo fajnie na przykład do programistów, którzy mają dobry wzrok, blisko siedzą monitora i potrzebują dużo, dużo powierzchni. Jeżeli chodzi o to,
Większość tych programistów na pewno zapełni sobie cały ten ekran bardzo malutkimi okienkami z bardzo malutkimi literkami.
Ale i bardzo szybko pójdą do okulisty po mocniejsze okulary.
Ja trochę mam wrażenie, że na programistów to jest marnowanie rozdzielczości. Śmieję się, bo sam jestem programistą, ale cóż.
No cóż, nie będziemy przeciągać, bo można sobie spokojnie znaleźć kilka przynajmniej już dobrze zrobionych recenzji w internecie, także zobaczcie sobie sami. Monitor według nas, według mnie jest wart uwagi i chyba wart pieniędzy, tak wszyscy twierdzą. Następny news sprzętowy to jest propozycja dla ludzi, którzy mają MacBooki Ery na przykład i cierpią na brak przestrzeni. Pojawia się coraz więcej takich dodatkowych, malutkich napędów, które można sobie montować w slot czytnika kart SD. No i tutaj mamy jeden z takich przykładów, to jest Transcend Jet Drive. Zrobili taką kartę, która jest po prostu trochę krótsza, ładnie pasuje do tej szczeliny, nic nie wystaje, można ją tam włożyć i zostawić na stałe. Więc wcześniej jeszcze był Nifty Drive, firma, która to robiła, inne rozwiązanie zaproponowała, czyli do takiej obudowy w podobnym kształcie jak ten Jet Drive można było włożyć kartę microSD. No tutaj mamy kartę nierozbieralną, ale dzięki temu może bardziej wytrzymało, zobaczymy. Całkiem niezła cena, bo to jest chyba coś około $200 i też warto by było pomyśleć, jeżeli mamy ciasno, jeżeli chcielibyśmy sobie rozbudować. Bo rozbudować nie jest przestrzeń dyskową w tych Macach, erach, wcale tak prosto. I następny news, teraz tutaj już bardziej science fiction troszeczkę. Otóż Google zaprezentowało środowisko programistyczne łącznie z debugerem do rozwijania aplikacji Quantum Computing. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szybko można sobie skojarzyć to z tym, że Google chyba w zeszłym roku na jesieni kupiło, albo może nawet jeszcze trochę wcześniej, kupiło jeden z komputerów D-Wave. To jest firma, która pierwsza zrobiła podobno działające komputery kwantowe. Tam jest chyba ze 4 teraz elektrony, które jakieś operacje kwantowe miały wykonywać. No i wygląda na to, że chyba to działa, ponieważ całe środowisko programistyczne zostało takie online'owe, webowe zaproponowane i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że niebawem przynajmniej kilka prac magisterskich w Polsce mogłoby już w tej tematyce powstać. Ode mnie to chyba już tyle, tak?
Co my jeszcze mamy? Tak naprawdę to nie jedna praca magisterska w Polsce już powstała na ten temat, dlatego Google nie stworzył tego absolutnie z niczego, tylko z pewnego kawałka nauki, który już istnieje. Natomiast jest bardzo fajne, że pozwoli to większej grupie programistów rzeczywiście zapoznać się z tym, na czym to ma polegać, mimo że nie będą posiadali jeszcze prawdziwego komputera kwantowego. To jest jakiś sposób na to, żeby poszerzyć tę wiedzę i zbudować no pewną bazę kompetencji, która rzeczywiście stanie się przydatna, gdy komputery kwantowe szerzej trafią na rynek. To jest inny sposób programowania i to jest bardzo fajne, że pojawiły się narzędzia, które rzeczywiście zaczną na tym operować. To świadczy o tym, że Google wierzy w ten projekt, prawda? Że to już nie jest tak długo do momentu, kiedy będzie na czym zastosować algorytmy stworzone w ten sposób.
U nas w odcinkach nieraz pojawia się to samo skojarzenie, że siłą platformy nie jest sama platforma, tylko najczęściej to, co możemy na niej uruchomić, więc tutaj dobry krok faktycznie, tak jak mówisz, bo co z tego, że będziemy mieli komputery kwantowe, jak nie będziemy mieli oprogramowania, które na nich możemy odpalać, także najwyższa pora już o tym myśleć
i Google to zrobiło. Co z tego, jak mieć oprogramowanie, jak nie masz programistów, którzy wiedzą, na czym to polega,
tak,
prawda?
Dokładnie.
Więc w tym momencie masz tutaj silne narzędzie popularyzatorskie wśród programistów.
No i cóż, następny news, Kaju, będziemy teraz twój chyba.
Tak, to jest w ogóle też w takim nurcie dobrych wiadomości dla programistów, bo na przykład bardzo często słyszę, że są sobie programiści i taką mają sobie pracę, która jest dość monotonna i wiadomo, co trzeba zrobić i prochu to oni nie wymyślą, a nieprawda, ponieważ na przykład powstają coraz to nowe algorytmy i nowe wersje ulepszone starych algorytmów. Tak jak mam wrażenie, że w ogóle się o tym nie mówi, a to przecież jedna z najfajniejszych cech tej roboty. Powstał nowy algorytm rozgryzający filmy wideo. Jak wiadomo, jak są Google Images i sobie szukasz obrazków, to jest jakiś tajemniczy algorytm, który pomaga wybrać to, czego szukasz. Tak naprawdę ja się nie zastanawiałam za specjalnie, jak on mnie tam znajduje. Doszłam do wniosku, że to tam po podpisach albo po rzeczach, które są wokół obrazka na stronie, ale to nieprawda, to jest dużo bardziej skomplikowane. Tam są jakieś algorytmy rozpoznawania, co jest na danym obrazku. W każdym razie teraz został ogłoszony tak nowy algorytm, nowy, były już inne, ale nowy algorytm rozgryzający filmy wideo. I on służy do tego, żeby znaleźć w oglądanym przez maszynę filmie wideo słowa kluczowe, rozpoznać, jakie akcje się dzieją na ekranie i dzięki temu określić, o co w tym filmie chodzi. Czyli i do indeksowania, i do wyszukiwania. Tak?
To jeśli ja dobrze rozumiem, to film to robi dokładnie, znaczy w zasadzie w przeciwnej kolejności. On obserwując akcję na ekranie, próbuje zrozumieć, co się tam dzieje i dzięki temu jest w stanie przypisać do tego jakieś słowa kluczowe. Czyli jest to indeksowanie filmów dzięki temu, że algorytm znalazł w tym filmie jakiś sens. On zrozumiał, co tam się dzieje, a nie tylko widzi to jako sekwencję przesuwających się obrazków. Tak. I to jest absolutnie fascynujące, bo w ten sposób uczymy komputera w zasadzie działania kontekstowego, który od nas wymaga, no nie wiem, znajomości ludzkiej natury. Jeżeli widzimy jakąś scenę rodzinną na ekranie, no to mamy mnóstwo rzeczy, które musimy wcześniej wiedzieć, żeby zrozumieć, co się dzieje wyłącznie na podstawie obrazu. Tak. W tym momencie nie tylko my to umiemy robić, ale byliśmy w stanie tak opisać ten proces, żeby nauczyć tego komputer.
Tak. Tak, na tym myślę polega cała zagadkowość tego algorytmu i jego wielka tajemnica. A poza tym, z tego co czytałam w tym tekście, do którego damy link, maszyny stosujące ten algorytm tworzą słownik swój własny i podobno w języku naturalnym tworzą sobie słownik opisujący to, co właśnie widzą na ekranie, dzięki czemu i dobór słów kluczowych i jest szansa, że w ogóle interfejs będzie dużo wygodniejszy dla nas, więc ekstra. Ja mam na koniec krótka wiadomość
oni tak
tylko.
Tak jakby połączyli te dwie dziedziny, prawda? Bo to
znaczy teraz jest w ogóle tendencja, żeby w język naturalny iść coraz bardziej.
Po prostu wyszło na to, że te algorytmy, które pozwalają zrozumieć zdanie, nadają się również do tego, żeby zrozumieć scenę, która jest na ekranie, a jednocześnie ją opisać, prawda? Więc tutaj dwa w jednym.
To no bo bardzo jestem ciekawa, jak opublikują
szczegóły. Na tym
to
już nie jedna praca doktorska wyszła.
Tak jest. No to teraz tak.
Ja jestem ciekawy. Przepraszam, bo jeszcze mi się przypomniało, właśnie znalazłem w 2012 roku. Mnie się wydawało, że to było w zeszłym, a to było już dwa lata temu. Pojawiła się taka informacja w sieci, że Google uczy sieć neuronową rozpoznawania kotów. I aha. Kotów w sieci, po prostu na obrazkach. Jestem ciekawy, jak bardzo to jest ze sobą związane. Jak zaczęli od obrazków i nauczyli sieć neuronową po prostu pojęcia kot, no to może teraz to jest po prostu krok dalej. W tę samą stronę.
Wiesz co, Wojtek, ja myślę, że to jest co najmniej kilka kroków dalej, bo zauważ, że to, o czym mówisz, to polega wyłącznie na tym, żeby w jakiś sposób rozpoznać obiekt. Chociaż faktem jest, że ten algorytm, o którym mówisz, rozpoznający koty, nie rozpoznawał kotów na obrazkach wyłącznie, ale na filmach, z tego co pamiętam, prawda?
Wiesz co, no teraz to mnie tak pamięć robi... już zawodzi, ale zaraz mogę to sprawdzić dokładnie. Wydaje mi się, że to były jednak obrazki, ale zobaczcie, że to były też takie obrazki, jak teraz pokazuję. Więc no, raczej bardzo trudno jest, człowiek nie ma z tym problemów, my mamy już świetne sieci neuronowe gdzieś tam pod czaszką, a z komputerem to nigdy nie było takie proste.
Myślę, że to jest ta sama, tak... ten sam mechanizm, przepraszam, że ci przerwę, bo teraz moja kolej, żeby przerywać. Jest taka cecha, którą mają ludzkie sieci neuronowe, to znaczy nadajemy rzeczom, które widzimy, wydaje nam się, że widzimy kształty na przykład ludzkie, albo to tak jak widzimy ośmiornicę, która jest wieszakiem, i znaczy widzimy, widzimy wieszak, który jest przykręcony na dwie śruby i widzimy ośmiornicę, tak? Przypomina nam ośmiornicę i jesteśmy w stanie zobaczyć...
Rozpoznanie wzorca, prawda?
Rozpoznanie wzorca, właśnie. To ma nazwę, nie pamiętam.
Pattern recognition.
Nie pattern recognition. To nadawanie, ta antropomorfizacja na przykład zwierząt, tak jak się im, wydaje mi się, że kot ma niezadowoloną minę, jak na niego patrzymy. I jest jeszcze ta druga, w której rozpoznajemy kształty tam, gdzie ich nie ma, jakaś idea coś tam. Przypomnę sobie, to wam powiem.
To jest bardzo ciekawy temat do tego, żeby zacząć nowy kanał, o którym już prawie dwa lata chodzimy i
właśnie,
rozmawiamy.
Właśnie, Antku, jest taka akcja, żeby zrobić kanał Nauka.
Tak, i chcielibyśmy zaprosić kogoś ciekawego i właśnie o tym pogadać.
Jest taka zorganizowana
dobrze.
Akcja.
Ale jeszcze,
więc jeżeli sieci
tak,
neuronowe, jeżeli
tak,
człowiek...
Tak, to jest to samo,
jeżeli człowiek jest w stanie
więcej,
rozpoznawać na przykład, nie wiem, na powtarzającym się wzorku tapety może zobaczyć sowę to, i może w plamach jasnych i ciemnych zobaczyć kota, to znaczy maszynę neuronową to jeszcze prościej tego nauczyć.
W końcu się nauczą rozpoznawać Jezusa na grzankach i dopiero będzie problem.
Tylko tutaj masz jednak pójście dwa kroki dalej, dlatego że po pierwsze taki algorytm i tak musi rozpoznać wszystkie kształty na ekranie i stwierdzić, że to jest postać ludzka, to jest kot, a to jest krzesło. I tutaj krzesło się przewraca, a tutaj człowiek coś robi. A po drugie bierze wszystkie te kształty, próbuje dopasować...
I jeszcze dodaje im, oprócz rzeczowników, daje im także czasowniki i jeszcze inne rodzaje przymiotników. Tak.
On usiłuje sposób poruszania się tych przedmiotów dopasować do jakichś wzorców sytuacji, które ma, a nie tylko wyglądu. To jest krok dalej.
Bardzo jestem ciekawa, jaką ten algorytm w zastosowaniu będzie miał celność, jak się pokaże mu jakąś absurdalną sytuację i czy naprawdę będzie w stanie odróżnić film wideo, który ma sens od filmu, który sensu nie ma.
Zdefiniuj sens. Następny news?
Jest parę takich filmów. Ostatni news. Ja już naprawdę chciałam szybciutko. W moim poszukiwaniu coraz lepszych baterii do wszystkiego trafiłam na bardzo ciekawy news. Japończycy wynaleźli dużo lepszą baterię, oczywiście. Mianowicie jest to bateria, nie wiem jak to nazwać, dual carbon, dwuwęglowa. Nie wiem jak to przetłumaczyć.
To są kryształy dwulitrowe.
W zasadzie można tak powiedzieć.
Ona się ładuje 20 razy szybciej niż bateria litowo-jonowa. I to jest po prostu absolutnie rewelacja, bo 20 razy różnica, no to jest różnica pomiędzy 4 godzinami a 12 minutami. Podobno jest tania, przyjazna w środowisku, nie rozgrzewa się i znakomicie nada się do samochodów elektrycznych. Poczekaj, Antek, skończę i będziemy o tym rozmawiać. Znakomicie nada się do samochodów elektrycznych, a także do urządzeń medycznych i być może na przykład do jakichś urządzeń, które są montowane na satelitach i muszą być jakoś zasilane. I ja jestem cała za tym, bo uważam, że to trzeba zrobić, a potem zrobić bardzo miniaturową wersję i zrobić ją do mojej komórki, ponieważ mój tablet właśnie od 2 godzin się ładuje i mnie szlak trafia, bo ja tam hoduję takie coś i muszę tam pójść i wysłać statek i nie mogę, bo bateria mi padła. I teraz... On ma po prostu, zamiast tych litofionów, ma po prostu węglowe te, jak to się nazywa, ogniwa. Czyli coś, co jest w środowisku trochę łatwiej osiągalne i trochę mniej zanieczyszcza.
On, zdaje się, ma węglowe elektrody. Nie może mieć po prostu węglowych, opartych wyłącznie na węglu mechanizmów chemicznych, dlatego że
bo się
węgiel, węgiel to jest dokładnie to samo. Nawet nie o to chodzi. Tylko po prostu nie ma żadnej różnicy potencjałów między węglem a węglem. Więc oni tutaj.
W jakiś magiczny sposób z tego obrazka wynika, że jednak jest.
Tak.
Że pokazują tutaj jakieś jony litu, jakieś. To jest inna konstrukcja baterii, która też w zasadzie jest litowo-jonowa. Przy czym oni też. W ogóle te informacje są jakieś takie wczesne i trochę niejasne. Oczywiście na pewno są jakieś rzeczy patentowe, które zabraniają im mówić
podać prawdziwe szczegóły.
Tak, ale podobno ma tak bateria mieć też większą gęstość energii niż standardowa litowo-jonowa. To oznacza, że ta tyle samo ważąca bateria będzie mieściła w sobie więcej tych watogodzin i to też jest fajne, bo to są dwie bariery, które tamują rozwój samochodów elektrycznych. Właśnie jedna to jest powolne ładowanie, a druga to jest to, że ciągle jeszcze one są jednak ciężkie. I że samochód musi mieć odpowiednio większą moc i być bardziej taki kobylasty, jeżeli korzysta z takich baterii i jeszcze do tego ma mieć jakiś zasięg przyzwoity.
No to jest informacja, że 42 minuty będzie trwało naładowanie Tesli Model S, czyli to byłoby już naprawdę coś, co można by było spokojnie używać w całym kraju, nie tylko poruszając się pomiędzy tymi stacjami szybkiego ładowania, bo do tej pory to już była nawet próba przejechania całych Stanów Zjednoczonych, surfując pomiędzy tymi stacjami szybkiego ładowania i to się udało, ale teraz jeżeli takie baterie już się zaczynają pojawiać, to może niedługo faktycznie będę mógł sobie zmienić swojego 20-letniego rupiecia na samochód elektryczny. Potrzebuję tylko jeszcze odpowiedniej ilości pieniążków.
A potem będzie można też inne, o której tam piszą, pojazdy.
Że ta bateria się mało grzeje przy tym ładowaniu, bo im szybciej ładujemy, tym większy prąd musi w tą baterię wchodzić i zupełnie naturalnym problemem jest ciepło wynikające z tego, że jest tam...
Antek?
Coś nam zanika, kolega.
Ten problem jak rozwiązali, że bateria przy tym bardzo szybkim ładowaniu się nie grzeje.
Zobaczmy, no i oszczędzamy bardzo dużo na chłodzeniu w takiej sytuacji, no więc samochód może ważyć jeszcze mniej. I mam nadzieję, że to też przejdzie, znaczy tak się trochę wykupiam z tymi komórkami, ale do kolejnych rodzajów pojazdów. To fajny sposób taka bateria. No nic, no wszystko będzie na prądzie, mam nadzieję, któregoś dnia.
Słuchajcie, jeszcze nigdy nie mieliśmy tyle newsów w odcinku, już jest prawie pół godziny odcinka, jeszcze nie wzięliśmy się za temat. Ja jeszcze te trzy minutki wypełnię informacjami, ogłoszeniami parafialnymi, tak to nazwijmy. Przede wszystkim mówię teraz do wszystkich, którzy nas słuchają na iTunesach. Ten odcinek, jeżeli obsługa iTunesów się wyrobi i na czas rozpatrzy nasze nowo zgłoszone kanały, to ten odcinek będzie ostatnim odcinkiem, który będzie do pobrania na starym podcaście Dekompresor. Wczoraj w nocy, w zasadzie dzisiaj w nocy zostały zgłoszone cztery nowe kanały. Dekompresor Kino, Dekompresor Gry, Dekompresor Prawo i Dekompresor Technologia. To, co teraz oglądacie, to jest Dekompresor Technologia. Spróbujemy to wszystko ujednolicić, rozdzielić. Mieliśmy pytania i prośby od naszych słuchaczy, by nie spamować na przykład ich kanałem film czy kino, ponieważ nie interesowało ich to, więc spełniamy waszą prośbę, ale też wprowadzamy sporo ładów w to nasze dekompresorowe życie i będziemy teraz mieli cztery kanały. Zobaczymy, czy niebawem nie więcej. Druga informacja ważna jest taka, że troszeczkę nie udał nam się pomysł z takim masowym wypuszczaniem odcinków 4 dni w tygodniu, co tydzień. Okazało się, że nie jesteśmy teraz go w stanie połączyć z pracą zawodową, ale też z jakością odcinków, więc wracamy do rytmu dwutygodniowego. Odcinki w dekompresorze, oprócz kanału Technologia, który chyba będzie trzymał tygodniowy rytm, będą wychodziły co dwa tygodnie, ale to nie znaczy, że w ciągu tygodnia nie będziecie mieli co oglądać czy słuchać, bo dekompresora jest już cztery kanały. Jak się to podzieli na dwa tygodnie, to przynajmniej dwa odcinki tygodniowo będziecie mieli świeże do obejrzenia i do przesłuchania. Także troszeczkę zwolnimy tempo, ale za to dołożymy jakości do odcinków i myślę, że wszystkim nam wyjdzie to na zdrowie. I to tyle, a teraz główny temat odcinka, czyli piwo z internetu. Taki trochę żartobliwy temat, ale bardzo ciekawy kłopot i bardzo ciekawe pomysły na to, jak go rozwiązać. Kłopot jest taki, że chcielibyśmy jakoś gratyfikować twórców treści w internecie, albo czasem też ludzi napotkanych gdzieś tam w cyberprzestrzeni. Gratyfikować?
A, dobrze.
Dobre słowo?
Tak, usłyszałam co innego i się trochę przestraszyłam, co my chcemy robić tym autorom.
Niektórym okay. się należy. Ale tym, którym się należy gratyfikacja, chcielibyśmy czasem coś dać od siebie i nie tylko komentarz. Czasem zdarzają się też takie sytuacje, że po prostu chcielibyśmy facetowi, który nam pomógł, odpisał nam na nasz problem, na przykład na jakimś forum, po prostu postawić za to piwo. No i jak to zrobić przez internet? Jak on jest na przykład w Gdańsku czy w Paryżu, a my jesteśmy w Wąchocku, tak? Co z tym zrobić? Jest dużo na to pomysłów. Zbierając do odcinka te materiały, okazało się, że jest tego więcej niż nam się wydawało. No i co, może od początku zacznijmy.
Podzieliliśmy
od tego...
to na jakieś kategorie, żeby było jasne, bo okazuje się, że to nawet można podzielić na kategorie, tego jest już tyle rodzajów. No to zaczynajmy od takiego czegoś, z czym się być może już prawie każda osoba, która czynnie korzysta z zasobów internetu, mogła się z tym spotkać. To znaczy wchodzisz na przykład na stronę z jakimiś zasobami, żeby ściągnąć dany, nie wiem, template, czy gotowiec, czy cokolwiek. Autorzy strony proszą, żeby zatweetować na ten temat albo poszerzyć post na fejsie. Dzięki temu inni się też o tym dowiedzą, skorzystają, ty się pochwalisz, nazwa w serwisu krąży w internecie i no i biznes się kręci. Więc to jest takie płacenie za dostęp do czegoś bez płacenia, tylko oferujesz troszeczkę swojego czasu i ułamek sekundy na swojej, nie wiem, tablicy na wallu czy na Twitterze.
No ciekawe, że to bardzo dużo serwisów powołało do życia, takich, które oferują takie integracje, bo trzeba stronę zintegrować z jakimś z takich serwisów, żeby się dało to zrobić wygodnie. I po pierwszym takim boomie twórcy treści, gdzieś tam pojawiały się takie głosy, że zaczynają się troszkę bać tego, że jest to tak masowe zjawisko, że zaczyna męczyć ludzi. Po prostu no, niektórzy użytkownicy internetu dochodzą do wniosku, że no, jednak to nie jest najlepszy pomysł, żeby cały czas tych swoich znajomych męczyć i dusić tymi szerowaniami tylko po to, żeby pobrać na przykład jakiegoś PDF-a z jakimś raportem czy jakiegoś.
To prawda i to jest męczące. Jak siedzisz na przykład, nie wiem, masz dużo znajomych z branży i na przykład graficznej i na przykład oni sobie wszyscy wejdą na jakiś design instruct albo coś takiego i nagle masz na ścianie od 15 znajomych 15 informacji, że oni ściągnęli jakiś template, który im jest potrzebny do pracy, a tobie mniej.
Dokładnie ten sam na dokładkę.
Tak.
Ale okazało się, że to jest bardzo, bardzo sukces takiego podejścia bardzo warunkuje jakość treści, którą chcemy oferować. Jeżeli treść mamy naprawdę wysokiej jakości, to nie ma z tym żadnego problemu i do dzisiaj to się bardzo dobrze broni. Do dzisiaj serwisy, które takie treści oferują, bardzo fajnie sobie w ten sposób poszerzają grono odbiorców. Kłopot pojawia się, jeżeli na siłę, idąc za modą, ktoś dochodzi do wniosku, że jego treści są na tyle dobre, chociaż obiektywnie nie są, że warto by było ten sam mechanizm podłączyć i wtedy robi się trochę bałagan, bo tak naprawdę płacimy za coś, spodziewając się jakości, tej jakości nie otrzymujemy, a przy okazji męczymy swoich znajomych.
Wtedy można szybciutko pobiec sobie na przykład na tego Twittera czy na Facebooka, skasować post i więcej nie grzeszyć oczywiście. I to też obchodzi się inaczej, to znaczy jeżeli masz podziękować wpisem na Facebooku, to niektórzy włączają widoczność tego postu tylko dla siebie już i wtedy nikomu nie śmieco, no ale tak naprawdę to jest takie, no to umówmy się, no trudno to nazwać opłatą, tak? Tak naprawdę robisz im reklamę w zamian za to, że korzystasz z ich zasobów, ale... No, ja mam trochę mieszane uczucia. To może służyć dobrze do rozreklamowania serwisu, ale no nie wiem, no raz i ile razy można, albo raz
właśnie,
na miesiąc.
Bo zastanawiam się, czy to nie jest najlepsze dla serwisów, które dopiero zdobywają popularność, bo w momencie, kiedy serwis już ma naprawdę szeroką bazę użytkowników, no to on chciałby zarabiać na czymś tak bardziej monetarnie, prawda? Dlatego, że ma już na tyle szeroką bazę użytkowników, że większość tych share'ów i tak trafia do osób, które ten serwis znają. I nie wiem, no mogą w ten sposób reklamować jakiś konkretny materiał od siebie, który zdobył popularność i którego ludzie jeszcze nie znają. Ale w zasadzie w momencie, kiedy przekonują już przekonanych, to jest trochę
para przesyt. W blizek,
prawda? I muszą poszukać innych metod na zarabianie.
Ja myślę, że to może być też kłopotliwe, bo jak ja widzę 50 informację o czymś, co już znam, już korzystam, już ściągnęłam, już mam, dzięki, to tak naprawdę tracę do nich serce i to nie jest taka
nie
rzadka reakcja.
Mhm.
Ale dobra strona tego całego bałaganu jest oczywiście, jeżeli content jest naprawdę dobry, wysokiej jakości, jeżeli coś nam wprowadza nam jakąś taką wartość, rzeczywistą wartość, którą odczujemy, no to takie płacenie jest, jakby to powiedzieć, to nie jest wymuszone przede wszystkim, może inaczej, wymuszone jest, bo treści nie dostaniemy, ale my nie czujemy się do tego zmuszeni. Ja nieraz coś takiego pobierałem, kilka takich raportów bardzo fajnych i ciekawych pobrałem i zawsze miałem jedno wrażenie, że mówiąc o tym innym w tym automatycznym systemie, swoim znajomym, wyświadczam przysługę temu, kto napracował się tworząc tą treść, więc to była taka obopólna korzyść. Ja dostałem coś za darmo, a pomogłem mu się rozreklamować i nie czułem się w żaden sposób wykorzystany.
To jest w gruncie rzeczy takie warunkiem... ułatwienie, bo jak skoro trafiasz na rewelacyjny content, czy na rewelacyjne treści, no to chciałbyś tak podzielić się ze znajomymi, bo znalazłeś coś fajnego, a tutaj po prostu od razu masz do tego klik, nie musisz nic przeklejać, wklejać, kombinować. Niby wygodniej.
To jest jeden ze sposobów na to, żeby w jakiś sposób wyrazić swoją wdzięczność, można tak to nazwać, osobie, która dała nam coś, czegoś nas na przykład nauczyło, czy pozwoliło zrobić krok w jakimś kierunku. Żeby nie być gołosłownym, pokażę serwisy.
To jest w zasadzie tematem naszego odcinka, znaczy z dwie strony. Jedno, jak my mamy, jakie są typowe sposoby, w jakie my chcielibyśmy wyrazić wdzięczność, a drugi to, jak ktoś posiadający taki serwis może to ludziom ułatwić, prawda? Więc...
Tutaj na ekranie mamy teraz jeden z takich serwisów, Pay with a Tweet. On jest nazwany jakby sugerując to, że będziemy tweetować, ale oprócz Twittera mamy też oczywiście możliwość zintegrowania się z Facebookiem. Drugi taki serwis to jest Social Pay. To samo, też mamy całą gamę serwisów społecznościowych, które możemy zasilać tą treścią i dla twórców treści, którzy chcieliby coś takiego sobie zintegrować, po pierwsze znajdują się już praktycznie wszędzie gotowe moduły integracyjne do popularnych CMS-ów, a po drugie te serwisy oferują też całkiem dobre statystyki, więc jeżeli oferujemy jakiś materiał w ten sposób, no to będziemy też dokładnie wiedzieli, ile go na przykład ludzi pobrało, jaka jest skuteczność
statystyki. Tej kampanii. Bardzo statystyki. Sympatyczne.
Statystyki, tak. Muszę się nauczyć ładnie mówić.
Preparoksytaniczny i tak dalej. Widziałam tutaj, Wojtek znalazł bardzo fajny tekst. Po co wprowadzać taki system u siebie, na przykład na stronie, kiedy jesteś autorem i kiedy tego nie robić? To mam nadzieję, że damy link pod odcinkiem. O, właśnie to, tak? No bo po co to robić tak naprawdę, jeżeli nie jesteśmy na przykład serwisem oferującym jakieś usługi, tylko na przykład prywatnym autorem, to po co jest, po co instalować coś takiego?
Powiem tylko, że ten link nie pochodzi znikąd, tylko to jest link ze serwisu Jestem Mobi Moniki Mikowskiej, która była u nas dwa razy w odcinku, także pozdrawiamy ją z tego miejsca. No i tutaj jest opisana sytuacja z jej praktyki, z jej codzienności, jak to się u niej sprawdza, czy to ma sens i faktycznie, tak jak mówisz, podpowiada komu coś takiego może przynieść jakieś korzyści, a komu na pewno nie powinniśmy polecać takich usług. Jeżeli będziecie mieli ochotę, przeczytajcie, ten link będzie u nas pod odcinkiem.
No dobrze, to jeszcze w tej kategorii płacenie wpisem. Czy z tym się tak naprawdę w ogóle no bo widzę twoje linki, jakieś prawdziwe pieniądze właśnie, tak jak mówiłeś, prawdziwe pieniądze, czy mogą z tego płynąć? Widzę, że znalazłeś tutaj takie serwisy proponujące prawdziwe pieniądze za tweetowanie, ale ja nie wiem, to wygląda jak ściema.
Jest to dziwnie, tak, naprawdę, jeszcze ty bardziej w Polsce, ale jeżeli chodzi o samą możliwość zarabiania jakichkolwiek realnych pieniędzy, tutaj może przeskoczyłbym teraz do tych mikropłatności, darowizn i tego systemu Tip the Web.
To ja bym bardzo chętnie, bo ja tak naprawdę jestem jednym z tych, od razu będzie na moim przykładzie, to będzie szybko inny temat, jeżeli chcemy o mikropłatnościach, datkach, darowiznach. Ja mam stronę, na której publikuję treści.
To może zaczniemy od tego Tip the Web.
To możemy zacząć od niego. Ja mam tak naprawdę kilka sposobów i w takim razie opowiem więcej o Tip the Web, ale wdzięczny czytelnik, co prawda nie może mi wysłać piwa, bo ciągle nie ma do tego protokołu, chociaż zaraz do, może do tego dojdziemy, może mi dać datek w bitcoinach, ma QR koda, który może zeskanować i może mi przelać. O tym później. Można dać datek przez PayPal, to bardzo popularne wszędzie. Też zaraz o tym będziemy mówić. A Tip the Web, korzystam, to jest przeuroczy drobiazg, bardzo wygodny. To jest serwis, który ma służyć wspieraniu ludzi, którzy publikują w internecie. I taki jest główny cel, oni to bardzo podkreślają, że nie dawać przez to, nie wspierać organizacji i tak dalej, tylko po prostu oddawać uznanie autorom treści w internecie. I to działa tak. Zakładasz sobie konto w takim Tip the Web. Jeżeli jesteś użytkownikiem i chcesz wynagradzać swoich ulubionych autorów, instalujesz sobie w przeglądarce malutki kawałek JavaScriptu i jak jesteś na stronie, która ci się podoba, klikasz ten przycisk, bo to jest przycisk, i jakiś datek, który tam sobie deklarujesz, idzie na konto tego autora, tego miejsca, w którym jesteś w internecie. Jeszcze czasami nie wiadomo, czy ktoś to w ogóle, ktoś wie o tym, że dostał ten napiwek, czy tam datek. A jeśli jesteś autorem, zakładasz też sobie konto oczywiście, podajesz adresy, pod którymi publikujesz i wtedy serwis identyfikuje, jeżeli poszły jakieś datki na ten adres właśnie do ciebie, to wtedy to przelewa na twoje konto i to już są prawdziwe pieniądze, które można sobie albo PayPalem, albo czekiem przekazać do własnej kieszeni. I autor może zrobić tak, że daje przycisk do Tip the Web u siebie na stronie i na przykład gość klika, a okej, dobra, dam ci datek, jest fajnie. Może też zintegrować się z najpopularniejszymi tam serwisami, to znaczy można zintegrować Tip the Web z kontem na Twitterze, w GitHubie, Flickrze, YouTubie, Vimeo, gdzie tam ludzie wrzucają swoje produkcje. I ludzie prowadzący Tip the Web nie biorą za to kasy, można też im dać napiwek. Ja sama jako, że z nich korzystam, raz na jakiś czas klikam jakieś tam $0.50, żeby dostali za swoją fajną robotę. I gdyby w ten system weszło naprawdę dużo użytkowników, to byłby zupełnie dobry system wynagradzania się wzajemnie za content i za pracę i za rzeczy, które wystawiam w internecie, ale jeżeli w takim systemie jak Tip the Web jest parę osób na krzyż, to tak naprawdę przelewamy sobie wzajemnie po te 20 centów albo $5, jak ktoś napisze fajną notkę albo narysuje coś wyjątkowo dobrego. I dopóki autor nie ma tam konta, autor jakiegokolwiek kontentu w internecie, to on nie dostanie, nie zobaczy tych pieniędzy, które chcielibyśmy mu przekazać, nawet gdybyśmy dali, nie wiem, w 10 tysięcy osób. To dopóki, to się nazywa claim, nie wiem jak to ładnie przetłumaczyć na polski, ale dopóki nie zaklejmuje swojej strony czy z tego miejsca, w którym się publikuje, no to nie dostanie tych napiwków i te pieniądze sobie czekają. Więc albo rozpowszechniamy Tip the Web na cały świat i używajcie wszyscy i będzie fajna wymiana waluty, no albo będziemy się tak bawić kameralnie.
Ja się przygotowując się do odcinka, taka jedna główna myśl cały czas mi się po głowie obijała, bo pamiętajmy też, że może teraz pokażę szybko, mamy takie platformy płatności za content w internecie, jak na przykład Piano. No ale kłopot jest taki, że na dwa sposoby można potraktować tę jakby czynność wspierania twórcy treści. Można wymusić na internaucie to, żeby zanim uzyska dostęp do treści, już musiał zapłacić za ten dostęp. Ocenimy sobie wtedy mniej więcej, ile taki internauta jest w stanie zapłacić za dostęp do treści, wycenimy sobie tą treść i będziemy pobierać opłatę za dostęp, mając nadzieję, że nasza wielka, wspaniała marka sama z siebie przyciągnie odbiorców, jeszcze tych nawet, którzy są jeszcze nieświadomi tego, co dostaną po dotarciu do tej treści. Albo możemy odwrócić sytuację i tak na przykład jak Wikipedia, dać treść za darmo, treść wysokiej jakości, i mieć nadzieję, że internauta sam z dobrej woli znajdzie przycisk i po prostu nam tam kilka tych mikrocentów, tak to nazwijmy, bo to nawet nie muszą być grosze, to mogą być fragmenty grosza, przecież wiemy, że internautów jest gigantyczna ilość, przeleje z własnej woli jakby w podziękowaniu za to, co dostał. I zupełnie inaczej wtedy wyglądają relacje.
Właściwie Wojtek, to większość naszego odcinka mówi właśnie o tym drugim sposobie, chociaż znowu jako dyżurny czepiacz odcinka zwrócę ci uwagę, że Piano w zasadzie nie jest zależne od tego, w jaki sposób płacisz. To jest natomiast system dostępu do treści, który łączy wiele różnych serwisów i który jest taką wtyczką udostępniającą wiele treści. I w ramach Piano wcześniej miałeś dostęp do całych artykułów wyłącznie po abonamencie. W tej chwili Gazeta Wyborcza zintegrowała z tym inną metodę na płacenie, która polega na tym, że jakąś ilość artykułów za darmo masz po prostu miesięcznie, co od razu spowodowało, że więcej osób zaczęło to kupować. Więc to jest trochę niezależne, ale my rzeczywiście mówimy raczej o tym drugim sposobie, czyli o płaceniu autorowi już po tym, jak coś otrzymaliśmy i dobrowolnie, prawda?
Mhm. A czyli widzisz, to co powiedziałeś, dokładnie potwierdza tą teorię, że najpierw trzeba dać coś użytkownikowi i dać mu to w dobrej jakości i potwierdzić to, że warto mi coś w zamian wrzucić, czy to będzie jakaś niematerialna forma wsparcia, na przykład właśnie takie tweetowanie, czy po prostu kilka groszy. Zawsze content powinien najpierw sam się obronić i wtedy to ma naturalną jakby taką drogę propagacji, bo tak też jest w życiu takim w zwykłym świecie, tak? Jeżeli cenimy kogoś za to, że nam udziela dobrych rad, to będziemy mu chętnie w stanie pomagać na różne sposoby, na takie, na jakie nas stać, tak? Jeżeli ktoś przyjdzie do nas i tak jak domokrążny taki handlarz powie, że dzień dobry, ma dla nas całą encyklopedię Brytanika, ale najpierw musimy za nią zapłacić, dopiero potem będziemy mogli obejrzeć, czy oprawa jest wystarczająco fajna i skórzana, no to chyba jednak zamknę mu drzwi przed nosem. I tutaj to, co powiedziałeś,
nie wszystkie treści się da tak sprzedawać. Niektóre są na tyle cenne, że rzeczywiście nawet fragment byłby zbyt dużo wart, żeby oddawać go za darmo, ale
takich produktów sława bardziej... i wyprzedzaj, więc człowiek tak naprawdę już, jeżeli decyduje się na zakup, to już wie, o co chodzi. Mhm. No, ale wracając do mikropłatności i do odwdzięczania się autorom, takim bardziej może detalicznym, może, bo faktycznie te systemy dostępu, płatności i tak dalej, to tak naprawdę to chyba jest temat do takiego rozważenia już bardzo teoretycznego, to znaczy jakie są tego wady, zalety i konsekwencje w czytelnictwie, na przykład nie wiem czy Wyborcza.pl ma, odkąd jest za Piano, tak, bo Wyborcza.pl jest za Piano, czy Gazeta.pl, nie, Wyborcza. To czy ma teraz
to artykuły, które są i tam, niekiedy, ale
Czy mają więcej odsłon, czy mniej? Bo to jest ciekawe, czy są jakieś gdzieś takie statystyki. Pewnie nie.
Znaczy, ja powiem z własnego doświadczenia, że ja wykupiłem sobie ten 3-miesięczny dostęp do artykułu Wyborczej, ale dopiero wtedy, kiedy przeszli właśnie na ten sposób z dawaniem artykułów za darmo, również tych za Piano przez pierwsze 3 miesiące, bo to na przykład skłania do tego, żeby w ogóle założyć konta, a po drugie, no z jednej strony to jest trochę taki szantaż, że oni przeszli na to, że większość artykułów mają w tej chwili płatnych.
A powiedz, ty masz to Piano i czy dalej są reklamy, czy nie ma reklam? W tekście?
Wiesz co, jeżeli są, to się nie rzucają w oczy, ale z drugiej strony ja używam adblocka,
no tak.
Możliwe, jak że wszyscy. Są, a ich nie widzę.
No bo to też by było takie podwójne finansowanie, ale w każdym razie miałam taką nagłą myśl, że systemy mikropłatności, wdzięczności, okazywania i tak dalej, one działają w zasadzie tylko wtedy, kiedy ludzie są we wspólnym... W jakimś wspólnym, nie wiem jak to nazwać, w serwisie, tak? Jeżeli mamy wszyscy konto w Tip the Web, to możemy sobie wzajemnie bardzo łatwo dawać napiwki za wyjątkowe osiągnięcia w sporcie i w nauce. Bitcoiny można sobie wzajemnie przelewać i w ogóle jest sens tylko wtedy, kiedy...
Pod warunkiem, że ma się Bitcoina, prawda?
Tak, ja mam Bitcoina, ty masz Bitcoina, ja mam konto takie, że można mi tego Bitcoina wysłać i on nie idzie w kosmos. Tak samo przez PayPal, datki znowu dajemy sobie wzajemnie, ale obie strony muszą mieć konto na PayPalu. No i PayPal jest najbardziej rozpowszechniony i popularny. I...
Wiesz, tak naprawdę to nie, dlatego że mikropłatności to jest koncepcja, problem, jak nad jakimś, nad którym się biedzą przecież ludzie od dawna. I jest
od dawna,
jeszcze bardziej
upadło więcej rzecz. Upadło więcej systemów mikropłatności niż działa w tej chwili, tak nie wiem, trzykrotnie
Otóż,
chyba.
Otóż najlepszym systemem mikropłatności, który jednak wymaga wsparcia, z którym ciągle jest kłopot, jest mikropłatność przez komórki. Ponieważ w tej chwili telefony komórkowe ma praktycznie każdy i praktycznie każdy w jakiś sposób płaci za niego rachunek. Tylko że mikropłatności za pośrednictwem operatorów komórkowych no, wymagają od nich silnego wsparcia technologicznego. I to, zdaje się, u nas ciągle jeszcze nie działa bardzo dobrze. Wymaga też, jeżeli to ma być w miarę powszechne, współpracy między nimi i to najlepiej międzynarodowej, prawda? Mówimy o internecie.
A także nie do końca wiem, jakby to miało działać, bo wiem, że można sobie przez komórki, w niektórych krajach tak działa, że impulsy telefoniczne są walutą. Chyba w Afryce gdzieś jest jakiś taki system. Nie chcę skłamać, nie pamiętam szczegółów, ale jeżeli ktoś mi przez komórkę zrobi jakąś mikropłatność, to on mi to robi, nie wiem, na moje konto telefoniczne, czy na moje konto bankowe, czy jak? Ja jako autor i ktoś z mikropłatnością w komórce jako wdzięczny odbiorca.
To akurat jest dosyć proste. To jest na podobnej zasadzie jak płatność SMS-em, która akurat jest bardzo dobrze rozwinięta, tylko płacisz haracz 50% operatorowi. Mm-hmm. Jest pośrednik, który współpracuje z operatorem telekomunikacyjnym. U nas jest kilku takich, ale może to być, zajmuje się tym na przykład PayU, o ile pamiętam, i DotPay też ma. Są też serwisy, które się specjalizują wyłącznie w płatnościach komórkowych. I to po prostu polega na tym, że ty jako właściciel strony zakładasz tam sobie konto.
Aha.
I tyle, i dostajesz na nie pieniądze za to. Z jakimś tam procentem niewielkim oddanym pośrednikowi oraz dużym oddanym operatorowi komórkowemu.
Czyli znów, i nadawca, i odbiorca musi być tylko w jednym systemie.
Słuchajcie, właśnie a propos tych mikropłatności, no, ale też... Mamy komentarz, który chciałbym teraz... Przepraszam, mam komentarz, który fajnie się wpina.
Dokończysz to odpowiedź na to, co powiedziała Kaja. Nie musisz być w tym samym systemie, w tym sensie, że nie musisz mieć konta na PayU jako ten, kto płaci, bo masz komórkę. Wystarczy, że wyślesz SMS na numer, który jest podany gdzieś tam. Z mikropłatnościami jest odrobinę gorzej, dlatego że, o ile wiem, to działa tylko wtedy, kiedy używasz komórki do przeglądania, bo musisz przez GPRS kliknąć w konkretny link, który twoja komórka i twój operator telekomunikacyjny zrozumie.
Czyli to nie prościej po prostu zrobić komuś przelew? Zna się go numer konta.
Jeszcze wracając do tego, co wcześniej mówiliśmy o tym Tip the Web. Zobaczcie, jakby było cudownie, jakby ktoś kiedyś dawno, dawno temu, albo może teraz, wpadł na pomysł, rozszerzył protokół HTTP, dodał taką płatność wszędzie, we wszystkich przeglądarkach i po prostu wchodząc na stronę, uzyskując, nie wiem, pomoc, rozrywkę, cokolwiek, po co wszedłem na tą stronę, jeżeli okazała się skutecznie zaspokajać moją potrzebę, klikam. W ciągu miesiąca klikam tak na przykład 1000 razy, ale w sumie kosztuje mnie to z 5 zł. Zobaczcie, ilu jest internautów, jak mogłoby to fajnie zmienić sieć, jak bardzo odwróciłoby to reguły gry. Nie byłoby trzeba zarabiać na reklamach, te reklamy nie byłyby tak wszędobylskie, tak nachalne, treść sama broniłaby się. To ja wiem, to jest taka utopia, ale jak fajnie sobie czasem pomarzyć.
To brzmi bardzo utopijnie z tego względu, że gdyby były płatności zintegrowane na przykład w protokół i ty w zależności od tego, ile osób wchodzi do ciebie na stronę, byś na przykład czerpał z tego jakieś zyski, to...
Nie, przepraszam, to musi być moja decyzja. Jeżeli dostałem to, po co przyszedłem i poczułem taką potrzebę, to po prostu klikam. Jeżeli nie, to nie. Mogę wchodzić 1000 razy i nic mnie to nie kosztuje, dopóki ja nie zdecyduję, że chciałbym się podzielić swoją fortuną. I to wtedy miałoby sens. A mówię,
myślę, że integrowanie protokołu HTTP z systemem bankowym, bo umówmy się, jak chodzi o pieniądze, musi być jakiś system bankowy, byłoby bardzo ryzykowne. Ale
tak, no...
Czy wiesz, są rozszerzenia, które teoretycznie można do tego wykorzystać. Tu potrzebny jest natomiast jakiś operator, na którego wszyscy się zgodzą, prawda? Zdaje się, że Google robił jakieś ruchy w tym kierunku. Zresztą, jak popatrzysz na to realistycznie, to sposób płacenia w sklepie Google Play jest czymś w tym rodzaju, dlatego że masz konto w jakimś Google Wallet, do którego podczepiasz kartę kredytową i wchodząc na odpowiedni link, który jest w końcu przesyłany przez HTTP w serwisie Google Play, informujesz Google'a, że z tego walleta ma przelać w odpowiednie miejsce odpowiednią ilość pieniędzy.
Tak, jak PayPal. No,
słuchajcie, czas nas goni, chciałbym tylko jeszcze pokazać jeden komentarz, bo on fajnie będzie, jakby mogę od niego nawiązać do czegoś, co mam już przygotowane. Aleksander mówi, że chciałby gratyfikować przede wszystkim artystę, a nie ZAIKS,
a nie
sklep,
wydawcę.
Urząd Skarbowy, bank realizujący przelew i tak dalej. No i tutaj w pełni zgoda. Jest taki serwis, który właśnie powstaje, nazywa się to QuickCoin, łączy ze sobą ideę bitcoinów, czyli bezpośredniej waluty przesyłanej w sieci peer-to-peer, bez pośredników, bez dodatkowych kosztów i konta na Facebooku. Dzięki temu, że mamy kogoś w swoich znajomych, możemy mu bezpośrednio, szybko wysłać jakiś tam fragment bitcoina. Możecie sobie zobaczyć taki dosyć idylliczny filmik, który jest tutaj na tej stronie, też to będzie załączone do linków pod odcinkiem. No ja się tylko boję, że to jest po prostu jakiś startup, który za bardzo nie wie, co czyni, ponieważ jeżeli udało się złamać zabezpieczenia wszystkich największych giełd praktycznie bitcoinowych niedawno temu, no to taki serwis, który na Facebooku się opiera, prawdopodobnie nie będzie jakoś szczególnie trudny do złamania.
No, na pewno nie jestem jedynym klientem.
Mój domysł.
Który by powiedział, że ja swojego konta z bitcoinami, z Facebookiem nie zintegrowałabym nigdy. Nigdy.
Tak. To jest, tym bardziej, że tutaj jest jasno powiedziane, że tutaj będą na przykład transakcje odbywały się w zasadzie w czasie rzeczywistym, a z tego co pamiętamy, to na wszystkich giełdach i w zasadzie z samej specyfiki protokołu Bitcoin wynika to, że na potwierdzenie transakcji trzeba trochę poczekać, więc coś tutaj jest nie tak. Ale
a
idea
poza tym...
jest ciekawa, bo...
Utrzymanie tego jeszcze mnie interesuje, to znaczy co, zdatków się będzie utrzymywał?
Tak, no ale to jest jakby pomysł na to, żeby jakoś uprościć ten przepływ kapitału pomiędzy odbiorcami treści a twórcami treści.
No sposobów jest na szczęście coraz więcej.
W Bitcoinie trójstronne transakcje są wykonalne, więc nie wykluczone, że po prostu pobierają jakiś nieduży procencik.
Albo jakiś taki już obcinają taki kawałek ułamka, który nie jest teoretycznie istotny. Ale chłopaki, powiedzmy teraz to najważniejsze. Mamy to tutaj w notatkach do odcinka. Spotkaliśmy się pod tytułem odcinka.
Tak, ja też już
jak piwo
zamykam
z internetu. Zamykam
nadmiarowe zakładki, tak, żeby mi się, broń Boże, nie wyłożyło, bo temat jest ważny.
Wojtku, powiedz, do czego zmierzaliśmy przez cały ten odcinek? Bo nie, to ja powiem wstęp. Pamiętacie, dawno temu w Usenecie, w latach 80., 90., ja jeszcze pamiętam, że płaciło się naszemu autorowi, który włożył kawał darmowej, nikomu niepotrzebnej roboty w coś, co jest fajne i korzystamy. Wysyłało się im pocztówkę, to było postcardware, no były sharewary i tak dalej. Wysyłało się znaczki pocztowe, tak naprawdę, żeby pokryć koszt wysłania dyskietki do nas, bo się dyskietkami wysyłało i to wszystko się robiło zwykłą pocztą. A na Usenecie żartowaliśmy, że jak ktoś napisał naprawdę świetny post, to w ogóle znakomita dyskusja, masz u mnie piwo, no jakby był taki protokół, to wysłałbym ci piwo. No w tej chwili, żeby na twoje biurko przy tym komputerze obaj siedzimy, napisałeś coś świetnego i żeby ci to chłodne piwko koło monitora się wynurzyło, no ale nie ma tak, więc przy najbliższym spotkaniu odwdzięczę się, postawię ci piwo, masz u mnie piwo. No i Wojtku, powiedz.
No i co, z jednej strony całe szczęście, że to nie działa, bo sami pijani twórcy treści by się kręcili po ulicach. Tak. Szczególnie jest. Ci dobrzy szybko by kończyli karierę. Ale z drugiej strony, no fajnie by było czasem dostać coś tak chłodnego i przyjemnego za dobrze zrobioną robotę, tak? No i są dwa serwisy, no, na pewno jest ich więcej. Na szybko znaleźliśmy dwa. Ja pamiętałem, że kiedyś gdzieś coś takiego widziałem, a potem się okazało, że to nie było, że to nie były haluny, że faktycznie coś takiego istnieje. Ktoś miał ten sam problem i go rozwiązał. Jeden, to nie jest pijackie majaczenie, jeden z takich serwisów nazywa się Beer Giver. Bardzo prosto i ciekawie jest to, to wszystko skonstruowane. Otóż jeżeli ktoś zasłużył na to, żebyśmy go obdarowali piwem, czyli tak jak mówisz, na przykład gdzieś tam na jakimś IRC-u dostaliśmy tajne hasło do Pentagonu, no to wtedy wysyłamy mu QR kod, który on w swojej aplikacji na telefonie zanosi do najbliższego baru, który respektuje ten sposób rozliczeń i otrzymuje za ten QR kod piwo.
Jeżeli bardzo nie ma sympatyczne piwo, i towarzyskie. To może... Trzeba wyjść z domu i jednak się jakoś socjalizować. Ekstra.
Drugim takim serwisem to jest Beer to Buds. Dokładnie ta sama zasada, trochę ładniejsza strona. No ale jak widać, piwo z internetu jest możliwe. Jeżeli zasłużymy, to prędzej czy później może nas coś takiego spotkać. W obu serwisach, z tego co, jeżeli dobrze przeczytałem, to w obu serwisach to piwo możemy zamienić też na równowartość. Jeżeli jesteśmy abstynentami, możemy sobie to w tym barze, który to respektuje, wymienić na przykład na nie wiem, 4 euro w Niemczech, tak.
Bardzo sympatyczny pomysł. Bardzo mi się to podoba.
Niech idea
tak,
się
jak widać, dobra. Jak widać, każda ludzka bolączka, każdy ludzki problem prędzej czy później doczeka się rozwiązania.
Znakomicie.
Może ktoś kiedyś wpadnie na sposób, żebyśmy mogli odwdzięczać się też finansowo za dobre treści w internecie, żeby przynajmniej w polskim internecie reklamy nie szturmowały nam monitora za każdym razem, jak coś klikniemy.
Żeby nasze miasto nie było zaklejone banerami, nasze miasto w internecie.
Wiesz, z takimi technologiami trzeba uważać, bo znamy masę osób, sami często pewnie byliśmy w sytuacji, w której bardzo chętnie byśmy komuś przez internet przywalili, a technologii ciągle nie ma.
To prawda, jest to miecz obosieczny. Tak, jak się dostaje odpowiednio dużo hate maili i maili z sympatycznymi głosami od czytelników, to faktycznie nabiera się dystansu do metod bezpośredniego przekazywania uczuć przez internet.
Oraz do rzeczywistości wirtualnej, prawda?
To tak, prawda. Chociaż ja wam powiem, że jako autor od lat działający w internecie, naprawdę za każdym razem, kiedy dostaję mail od kogoś, komu się strasznie spodobało, albo ma jakieś wnioski, albo w ogóle chce pogadać o tym, co przeczytał, albo po prostu podziękować za kawał roboty. Wiecie, ja to nie myślę w kategoriach roboty, ja to po prostu robię, bo to jest coś, co muszę robić, bo inaczej się uduszę. Taki mail potrafi być po prostu jedną z najprzyjemniejszą chyba rzeczą. To już tam kit z tym piwem, znaczy piwo ekstra, oczywiście nie odmówię, ale dostajesz takiego maila, czytasz i masz poczucie, że robisz coś fajnego i sensownego. To jest ekstra.
To jest bardzo dobre zakończenie tego odcinka. O to też będziemy zabiegali u was, jeżeli chcielibyście się dobrym słowem choćby z nami podzielić, to komentarze są dla was, nie bójcie się, nie wstydźcie się. Jeszcze z takich rzeczy na sam koniec mogę tylko powiedzieć, że pracujemy teraz nad tym, żeby stronę troszeczkę unowocześnić, żeby była fajniejsza, bardziej dostosowana do tego, co chcemy wam przekazywać.
Wygodniejsza dla was i dla nas.
Wygodniejsza też i przede wszystkim chcemy rozdzielić kanały, tak żeby można było być zrzeszonym w konkretnym miejscu, a nie w całym dekompresorze, bo to niektórym osobom po prostu przeszkadzało. Jeszcze z takich drobiazgów mogę tylko powiedzieć, że zostały zaprojektowane grafiki, które teraz, jeżeli tylko zostaną opublikowane nasze nowe kanały na iTunesach, to zobaczycie bardzo fajne grafiki. Tutaj dziękujemy Michałowi za Trilla Media, pomógł nam to fajnie ogarnąć. Kaju, też ja tobie też dziękuję, bo ty też miałaś w tym wszystkim udział. Tam jest wykorzystane twoje logo, które zaprojektowałaś. Także wszyscy razem sobie jakoś próbujemy to ogarnąć i doprowadzić do jakiegoś standardu.
Tymi rękami wszystko robimy dla was.
Tak, także dzisiaj zakończymy już ten odcinek. Mamy nadzieję, że będziecie z nami też w tych nowych kanałach, że będziecie nas aktywnie wspierać, choćby właśnie swoimi komentarzami. Nawet jeżeli nie będą pozytywne, to też nas nauczy miejsc, które moglibyśmy poprawić i nie bójcie się po prostu pisać czegokolwiek, co wam przyjdzie do głowy. A dzisiaj dziękuję wam za odcinek. Dzięki serdeczne.
Dzięki, Kaju, dobrej Antek. Nocy. Dzięki za fajne spotkanie. Dzięki. Mnóstwo fajnych informacji
czekamy
dzisiaj było.
Na was.
I do zobaczenia za tydzień.
Do przyszłego tygodnia.
Do zobaczenia.
Do poniedziałku.